Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Zagraniczne media, a także były doradca Hillary Clinton do spraw polityki zagranicznej szkalują dobre imię uczestników sobotniego Marszu Niepodległości w Warszawie.
Autor tekstu w brytyjskim Daily Mail nazwał ich faszystami, a Jesse Lerick, były rzecznik Hillary Clinton, na Twitterze napisał o nazistach, wskazując na hasła Czysta krew czy Europa będzie biała. Według niego te hasła miały rzekomo dominować wśród uczestników.
Skandaliczne opinie w zagranicznych mediach wywołały falę krytyki, reakcji na kłamliwe i obrażające Polaków opinie, które znalazły się także w amerykańskich mediach, domaga się m.in. Witold Rossowski, przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w Nowym Jorku.
Dr Krzysztof Kawęcki, wiceprezes prawicy Rzeczypospolitej, zauważa, że zagraniczne media wymieniają hasła, które jeśli się pojawiły, to stanowiły margines Marszu Niepodległości.
Które przecież monitorowało przebieg tej manifestacji, ma dostateczne dane, dostateczny ogląd i obrazu tego Marszu Niepodległości, żeby po prostu wydać stosowne oświadczenie przedstawiające, jak naprawdę wyglądał Marsz Niepodległości. I jeśli tego typu transparenty czy grupki pojawiły się, to naprawdę stanowiły marginesów Marszu Niepodległości. No, trzeba też pamiętać, że jest to potężna manifestacja. Nie ma tak naprawdę do końca możliwości zweryfikowania uczestników takiego marszu. Też nie można wykluczyć, że była to po prostu prowokacja.
Marsz Niepodległości, który przeszedł w sobotę ulicami Warszawy, był największą w Polsce manifestacją, jaka odbyła się 11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości.
Podczas demonstracji w rękach uczestników dominowały biało-czerwone flagi. Były też transparenty odnoszące się do wartości chrześcijańskich i sprzeciwiające się ideologii gender.
Według szacunków policji w demonstracji pod hasłem My chcemy Boga wzięło udział 60 tysięcy osób.
Środowiska kresowe nie kryją oburzenia z powodu usunięcia birczy z tablicy, która zawisła przy grobie nieznanego żołnierza w Warszawie. Sprawa dotyczy tablicy Wołyń, Małopolska Wschodnia, Lubelszczyzna 1943-1946.
Jak informują media, tuż po jej odsłonięciu zniknął napis Bircza. To miejscowość, która trzykrotnie broniła się przed nacjonalistami z OUN UPA.
Zawieszenie tablicy spotkało się ze sprzeciwem Ukrainy. Prezes tamtejszego IPN-u Wołodymyr Wiatrowicz stwierdził, że upamiętnia czekistów. W ocenie działaczy kresowych zmiana tablicy nastąpiła właśnie pod presją strony ukraińskiej.
Dr Jerzy Bukowski, historyk, podkreśla, że w tak ważnych kwestiach należy przeprowadzić szerokie konsultacje. Jednocześnie zaznacza, że żołnierze broniący miasta nie byli czekistami.
W tej właśnie miejscowości, na którą wielokrotnie napadano, miały trzy ważne walki z upowcami, które uratowały miasto, i ci żołnierze broniący Birczy to wcale nie byli jacyś czekiści, to nie byli NKWDziści, byli to głównie żołnierze frontowi z trzech dywizji piechoty oraz rzeczywiście milicjanci, ale ci, którzy wstąpili specjalnie do MO, a wcześniej byli w Armii Krajowej, aby bronić miejscowej ludności. Wcześniej zresztą walczyli z Niemcami. Także sprawa jest bardzo przykra i bardzo, muszę powiedzieć, zaskakująca.
Środowiska kresowe oraz mieszkańcy Birczy domagają się powrotu nazwy miejscowości na tablicę. Nadzór nad grobem nieznanego żołnierza pełnią Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej.
Między Polską a Ukrainą zaostrzył się w ostatnim czasie spór o traktowanie wydarzeń historycznych z lat II wojny światowej i okresu powojennego.
W tym tygodniu ma dojść do spotkania delegacji prezydenckiego komitetu konsultacyjnego. Tak uzgodnili prezydenci Polski i Ukrainy.
Trwają obchody 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Z tej okazji marszałek Sejmu Marek Kuchciński był w Lubaczowie, gdzie odbył się 17. Narodowy Polski Festiwal Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej Bogu i Ojczyźnie.
Podczas mszy świętej marszałek wziął udział w poświęceniu sztandaru kopii 1. Brygady Legionów Polskich. Wręczył również statuetkę Bogu i Ojczyźnie. Otrzymał ją fotograf Adam Bujak, który m.in. ponad 40 lat towarzyszył z aparatem Janowi Pawłowi II.
W przemówieniu marszałek Marek Kuchciński powiedział, że w przededniu obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości jesteśmy w podobnej sytuacji jak nasi przodkowie.
W sytuacji potrzeby zjednoczenia przed kolejnym zadaniem odbudowy patriotyzmu i wolności i poczucia wspólnoty. Mówił o tym wczoraj w Krakowie Jarosław Kaczyński. Potrzebujemy zjednoczenia wszystkich wokół naprawy państwa, czyli budowy silnej, solidarnej i bezpiecznej Polski.
Natomiast prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką wzięli udział w koncercie pod tytułem W naszych sercach Polska.
W siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach artyści wraz z publicznością śpiewali polskie pieśni patriotyczne, ludowe i powstańcze.
Polacy mają wielkie serca, są gotowi nieść pomoc innym, powiedziała premier Beata Szydło. W niedzielę była ona gościem oratorium Polska dla świata, solidarni z ofiarami wojny, które odbyło się w kopalni soli w Wieliczce.
Między innymi poprzez udział w koncercie charytatywnym można pomóc w odbudowie zniszczonej szkoły w Chims. Na wsparcie czeka 1500 syryjskich dzieci.
Premier Beata Szydło powiedziała, że polski rząd jest zaszczycony, że może włączyć się w tę akcję Caritas oraz Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w potrzebie.
Wielkie dzieła, które są poprzez te organizacje robione w całym świecie, ale i tutaj w Polsce, są najlepszym dowodem, że każda złotówka, która jest Państwu przekazana, obraca się w to, co najcenniejsze, w miłość i pomoc drugiemu człowiekowi. Jesteśmy gotowi na to, by zwiększać tę pomoc, bo już wiele zostało zrobione. Zostały przekazane środki finansowe, uczestniczymy w akcjach, które są prowadzone na arenie międzynarodowej, w Unii Europejskiej, w funduszach. Tam wszędzie polski rząd jest obecny. Ale poza tym my również sami prowadzimy różnego rodzaju akcje i przeznaczamy kolejne miliardy złotych po to, żeby ta pomoc była niesiona.
Program Polska dla Świata to tylko jedna z form pomocy mieszkańcom Syrii. W niedzielę już po raz 9 pod hasłem Ocalmy chrześcijan na Bliskim Wschodzie obchodziliśmy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
W ramach akcji Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie zachęcało do modlitwy w intencji chrześcijan w Iraku i Syrii, ale także do wsparcia finansowego ich potrzeb. Pomoc można okazać m.in. wysyłając SMS o treści RATUJE pod numer 72405.
Szacuje się, że z powodu wojny liczba chrześcijan w Syrii spadła o 50%, natomiast z Iraku wyemigrowało ponad 66% wyznawców religii chrześcijańskiej.
Dzięki naszej pomocy chrześcijanie nadal zamieszkują tereny Bliskiego Wschodu, zaznaczył dyrektor Polskiej Sekcji Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ksiądz profesor Waldemar Cisło.
Skutek przynosi taki, że mamy chrześcijan w Iraku, bo przypomnijmy chociażby 2014 rok, kiedy było wypędzenie chrześcijan z Mosulu. 100 tysięcy ludzi zostało bez dachu nad głową, bez żywności. Dzięki nam, bo w Polsce konferencja episkopatów zorganizowała natychmiast zbiórkę. Dzięki temu obóz chociażby w Erbilu, Wajkała i wiele innych obozów wokół Erbilu było utrzymywanych. Dzięki temu przeżyli. Kupiono zamiast namiotów, mieszkali w kontenerach. Teraz oni powoli wracają do swoich miejsc.
Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym został ustanowiony 8 listopada 2008 roku decyzją Episkopatu Polski. Pomoc Kościołowi w potrzebie szacuje, że 105 tysięcy chrześcijan ginie rocznie za wiarę w Chrystusa, a 200 milionów jest brutalnie prześladowanych.
Władze Katowic, które przybyły do Bonn, przygotowują się do przyszłorocznego szczytu klimatycznego w Polsce, czyli COP24.
W tym roku ponad 23 tysiące osób z blisko 200 krajów dyskutuje w Niemczech nad zasadami wdrażania porozumienia paryskiego z 2015 roku. Ostateczne decyzje w sprawie ochrony klimatu mają zostać przyjęte w przyszłym roku w Katowicach.
Stolica Górnego Śląska chce jak najlepiej przygotować się do tego wydarzenia. W tym celu m.in. prezydent Katowic Marcin Krupa przybył do Bonn.
Dysponujemy ogromnym potencjałem, obserwując to, co jest w Bonn, nie mamy się absolutnie czego wstydzić i obawiać. Jesteśmy w stanie zrobić równie dobrą imprezę, a nawet lepszą, podkreśla.
Po to przyjechaliśmy tutaj m.in., aby zdobywać doświadczenia, aby podpatrywać to, co jest ciekawe tutaj, aby również rozmawiać o różnych problemach, które się wiążą z organizacją tego typu imprezy, po to, aby unikać unikać tych różnych problemów w naszym mieście, w naszym kraju. No i oczywiście zachęcamy wszystkich gości do tego, by przyjechali do Katowic. Pokazujemy ten nasz potencjał. Już wskazujemy na różne możliwości pokazania się innych krajów w naszym mieście. No i mam nadzieję, że przyniesie to dobre owoce.
Polska już po raz trzeci będzie organizować COP. W Bonn powstało specjalne stoisko promujące wydarzenie w Katowicach. Polska zaprasza do siebie uczestników obecnej konwencji klimatycznej.
Minister środowiska, profesor Jan Szyszko, zauważa, że mamy się czym chwalić w zakresie redukcji gazów cieplarnianych.
Polska cieszy się dużym autorytetem w układach międzynarodowych odnośnie polityki klimatycznej świata. Polska jest postrzegana jako kraj wielkiego sukcesu w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery przy równocześnym wzroście gospodarczym. No i Polska pokazuje swoje własne rozwiązania, nie tylko w zakresie tych słynnych gospodarstw leśnych, pochłaniania, no tu jesteśmy zdecydowanym liderem na całym świecie, ale pokazujemy też swoje rozwiązania technologiczne w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, w zakresie konkurencyjności naszego przemysłu. Jesteśmy po prostu jedni z najlepszych.
O organizację wydarzenia w Polsce ubiegały się dwa miasta, Gdańsk i Katowice. Ostatecznie przedstawiciele ONZ zdecydowali, że szczyt odbędzie się w stolicy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Ojciec Święty Franciszek zachęca, aby każdego dnia być gotowym na spotkanie z Jezusem. Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny, przypomina.
Papież jak co tydzień w niedzielę modlił się z wiernymi zgromadzonymi na placu Świętego Piotra w Watykanie.
W rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański biskup Rzymu nawiązał do przypowieści o 10 pannach, druhnach, które były odpowiedzialne za towarzyszenie oblubieńcowi w ceremonii ślubnej. Wszystkie panny zasnęły, jednak tylko połowa miała oliwę potrzebną do zapalenia lamp.
Papież zwrócił uwagę, że Jezus poprzez tę przypowieść mówi nam, iż czuwanie to nie tylko wyrzeczenie się snu, ale bycie przygotowanym.
Rzeczywiście, wszystkie panny śpią przed przybyciem oblubieńca, ale po przebudzeniu niektóre są gotowe, a inne nie. Tu jest zawarty sens bycia mądrymi i rozważnymi. Chodzi o to, by nie czekać na ostatni moment naszego życia, by współpracować z łaską Boga, nawet uczynić to już teraz.
Ojciec Święty Franciszek dodał, że warunkiem, aby być gotowym na spotkanie z Panem, jest nie tylko wiara, ale także i życie pełne miłości do bliźniego.
Pan może przyjść w każdym momencie, a także śmierć we śnie niech nas nie przestraszy, ponieważ mamy zapas oliwy zgromadzony dobrymi czynami każdego dnia.
Na zakończenie papież pozdrowił wszystkich pielgrzymów, którzy przybyli do Watykanu.
Transmisję z Rzymu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.